nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który od ponad 30 miesięcy jest torturowany w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosja nadal niszczy Ukrainę przy wsparciu Aleksandra Łukaszenki.
Myślę, że Łukaszenka naprawdę się boi.
Zbezczeszczenie miejsca pochówku Polaków w Kuropatach.
Także on zniszczył groby i polskie, i białoruskie, i Kuropaty.
Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn o antypolskiej polityce reżimu na Białorusi.
Polska jest prezentowana jako kraj, który zagraża Białorusi i militarnie, i politycznie, i społecznie.
Kiedyś kłamstwo miało gorzki smak, kiedyś podłość miała gorzki smak. Gry zasady zmienił czas, dziś uderza nocą z tyłu we mnie w nas. Kiedyś przyjaźń miała stal i moc, kiedyś miłość miała stal i moc. Gry zasady zmienił czas, dzisiaj zdrada w domu czeka nas. Dzisiaj podstęp jest w cenie, uśmiech ma na twarzy, nóż w rękawie trzyma. Trzeba umieć kłamać, żeby żyć. Naucz się być podłym, gdy chcesz żyć. Sprawiedliwych mija czas, dzisiaj prawy człowiek śmieszy, śmieszy nas. Dzisiaj przyjaźń ma gorzałki moc. Dzisiaj miłość ma gorzałki moc. Kiedy szczerość ci się śni, zdrada obok ciebie w łóżku śpi. Dzisiaj podstęp jest w cenie, uśmiech mi na twarzy, nóż w rękawie trzymaj.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Sytuacja Andrzeja Poczobuta pozostaje niepokojąca. Łukaszenkowskie władze na wszelkie sposoby próbują złamać działacza Związku Polaków na Białorusi poprzez tortury i znęcanie się, których doznaje w nowopołockiej kolonii karnej. Trafił tam po ogłoszeniu wyroku pozbawienia wolności na 8 lat według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działaniach godzących w bezpieczeństwo Białorusi. Dziennikarz obecnie znajduje się w izolatce nowopołockiej kolonii karnej. W odosobnieniu spędzi ogółem pół roku. ataku. Warunki, w których przebywa, są okropne, a poza tym działacz ma problemy z sercem i nadciśnieniem. Administracja więzienna zabrania przekazania mu leków. Polakowi kilkakrotnie proponowano uwolnienie, gdyby się przyznał do winy i poprosił o ułaskawienie białoruskiego dyktatora. Jednak Andrzej Poczobut pozostaje niezłomny i za to cierpi, mówi ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
Myślę, że Andrzej tak jak zawsze walczy o prawdę, o prawo do swoich poglądów, do swoich myśli, do tego, co właśnie pisał, bo chwilowo w więzieniu niestety artykułów żadnych prasowych i innych publikacji tworzyć nie może. Zawsze był niezłomny, uparty, w takim dobrym sensie tego znaczenia, że po prostu szedł swoją drogą i myślę, że w żadnym aspekcie nie naruszał prawa białoruskiego.
Białoruskie władze utrzymują Andrzeja Poczobuta za kratami od ponad 30 miesięcy. Polak został aresztowany w marcu 2021 roku, a skazany w lutym 2023. Obrońcy praw człowieka przyznali działacza za więźnia politycznego białoruskiego reżimu. Ukraina nadal jest niszczona przez Rosję. Najeźdźca codziennie atakuje broniące się państwo. Do tragedii doszło we wsi Chroza w obwodzie charkowskim. Media informują o dziesiątkach zaginionych, w tym dzieci. Jak stwierdziło ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rosjanie do ataku najprawdopodobniej użyli rakiety Iskander. Ostrzelane zostały kawiarnie i sklep. Nie patrząc na terror, który przyniosła za sobą armia Putina, siły zbrojne Ukrainy kontynuują bronić własnej ojczyzny. Od początku roku zginęło już ponad 280 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W dokonywaniu zbrodni Kreml jest wspierany przez Aleksandra Łukaszenkę, który oddał kraj i infrastrukturę w rozporządzenie agresora. Także na Białorusi cały czas trwają wspólne ćwiczenia wojskowe, w których biorą udział białoruscy oraz rosyjscy żołnierze, mówi białoruski działacz polityczny Aleś Michalewicz.
To jest takie zastraszenie i pokazywanie, że tutaj jesteśmy tak silni, wszystko tutaj mamy, w razie czego możemy. Myślę, że Łukaszenka naprawdę się boi. Ma świadomość tego, że NATO jest mocniejsze od niego, razem z Rosją. I to jest takie udawanie swojej siły.
Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z najemnikami grupy Wagnera, którzy stacjonują na Białorusi. Według ukraińskiego wywiadu część bojowników wróciła w rejon Bachmutu. Do kraju także trafia rosyjska broń atomowa. Te czynniki zmuszają m.in. polski rząd do wzmocnienia granicy polsko-białoruskiej. Na Białorusi doszło do kolejnego zbezczeszczenia miejsca spoczynku Polaków. Portal internetowy katolik.live, powołując się na swoich czytelników, poinformował, że 2 października grupa wiernych odwiedziła kompleks memorialny w Kuropatach pod Mińskiem, żeby pomodlić się za ofiary masowych egzekucji Białorusinów przez reżim stalinowski. Odwiedzając miejsce masowych grobów, wierni zauważyli kolejne ślady wandalizmu. Krzyże zostały zbezczeszczone obraźliwymi napisami. Wśród nich krzyż upamiętniający zamordowanych przez NKWD polskich oficerów, których nazwiska mogą figurować na tzw. białoruskiej liście katyńskiej. Zostawiono na nim przesłanie następującej treści: siedźcie na kresach, lachy, pamiętajcie, że czeka na was szafot. Kuropaty są bezczeszczone od dziesięcioleci, począwszy od połowy lat 90., kiedy do władzy doszedł Aleksander Łukaszenko, twierdzi odkrywca masowego pochówku w Kuropatach Zenon Paźniak.
Łukaszenko to jest kagibista, to jest wróg narodu białoruskiego, on go nienawidzi. I nie tylko białoruski, on nienawidzi całe człowieczeństwo. Także on zniszczył groby i polskie, i białoruskie, i Kuropaty. To taka osoba, to taki przestępca, który nie może istnieć i robić inaczej, jak wyprowadzić z głębi swojej natury nienawiść do wszystkiego.
Jeszcze jednym zbezczeszczonym upamiętnieniem jest krzyż ku czci wybitnego białoruskiego działacza społecznego i politycznego Wacława Łastowskiego, zastrzelonego przez reżim stalinowski w 1938 roku. Nieznani sprawcy pozostawiały obraźliwe napisy na krzyżu ku pamięci Łastowskiego także w kwietniu 2023 roku i lipcu 2022. I jak zawsze, władze nie informują o poszukiwaniach i ukaraniu sprawców. Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą. Wsparcie obejmie obszary takie jak kultura i promocja Polski, wydarzenia polonijne, rozwijanie struktur organizacji polonijnych, media, wypoczynek letni, pomoc charytatywna i socjalna oraz oświata. Propozycje przyjmowane są z całego świata, jednak najbardziej potrzebują wsparcia rodacy ze wschodu. Wyjątkowo trudna sytuacja jest na Białorusi, gdzie władze uniemożliwiają działania pomocnicze skierowane do polskiej mniejszości, podkreśla prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz.
Rodakom na Białorusi chcielibyśmy bardzo pomóc z realizacją projektów na przykład pomocowych, docierając do osób starszych, do osób potrzebujących pomocy ze względu na warunki ekonomiczne, ze względu na to, że osoby są samotne, więc potrzebują tej pamięci, symbolicznej pamięci ze strony państwa polskiego, a obecne warunki politycznie niestety bardzo utrudniają chęć realizacji różnych inicjatyw na Białorusi adresowanych do rodaków.
Fundacja Wolność i Demokracja została założona w 2006 roku. Jest niezależną i niepartyjną organizacją pozarządową, która od początku swego istnienia działa w dwóch zasadniczych obszarach – pomocy Polakom na wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Impulsem do powstania fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem 2025 roku dwóch niezależnych polskich pism związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi. Między innymi to dzięki wsparciu Wolności i Demokracji powstaje program z nadniemnej Berezyny.
Twojej generacji, twoja generacja chora od przemocy, twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja tę nienawidzę twojej generacji, zwykła nienawiść, tymi wam z dyni, młodzi policjanci, młodzi kibice, kretyni kontra kretyni. Rok nie umarł, rok jest martwy, stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Ja kieszenie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię maskie lub przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór, odważa stół monstrów, cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Zanim że się modlisz, dużo czytasz wierszy, na środku drogi i nie na świecie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy, hej, to chyba śni ci się życie. Rock'n'roll umarł, rock jest martwy, stary, po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Ja kieszenie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię maskie lub przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba. Baby na techno, nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha, sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rok nie umarł, rok jest martwy, stary, po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię maskieł, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór, o twarzach tu monstrum cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Agresywna polityka Aleksandra Łukaszenki wobec Ukrainy i Polski nie omija uwagi rządu Rzeczypospolitej. Reżimowa propaganda czyni z Polski głównego wroga Białorusi oraz niszczy polską historię i tradycje. Polska mniejszość w kraju jest prześladowana, a stacjonujący na terytorium Białorusi najemnicy grupy Wagnera oraz rosyjska broń atomowa budzi niepokój polskich władz. O przeciwdziałaniu antypolskiej polityce reżimu w Mińsku porozmawiamy z pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisławem Żerynem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Za bycie Polakiem na Białorusi można trafić na długie lata więzienia. Działacz Związku Polaków Andrzej Poczobut znajduje się już ponad 30 miesięcy za kratami. Łukaszenkowski sąd skazał go na 8 lat według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści i wzywanie do sankcji. Czy istnieje zdaniem pana szansa, że okaże się na wolności wcześniej?
Polski rząd pamięta o Andrzeju Poczobucie. Tej sprawy nie zostawiamy od łogiem. Robimy różne starania i kontynuujemy je od samego początku po to, żeby Andrzej Poczobut został uwolniony. Od samego początku działania reżimu Łukaszenki traktujemy jako polityczną zemstę na tym człowieku. Te działania reżimu białoruskiego to jest stricte polityczna sprawa zrobiona na potrzeby reżimu. Ta sytuacja oczywiście budzi nasze głębokie zniesmaczenie, nasz głęboki sprzeciw. Robimy wszystko, co można, żeby Andrzej Poczobut jak najszybciej wyszedł z więzienia. Niestety musimy sobie zdawać sprawę, że w tej sytuacji nie mamy partnera do rozmowy. Reżim Łukaszenki jest reżimem bardzo brutalnym, opresyjnym wobec opozycji, wobec własnego narodu, ale także opresyjnym wobec Polski i polskości na Białorusi. Widać niestety wyraźnie, że Mińsk wpadł w pewną fobię antypolską. Prowadzi działania wymierzone w Polskę, w polskość na Białorusi. I tutaj ta batalia o wolność Andrzeja Poczobuta będzie kontynuowana, ale jest batalią bardzo, bardzo trudną.
Antypolska polityka Aleksandra Łukaszenki nie ogranicza się prześladowaniem mniejszości. Niszczone są polskie miejsca pamięci oraz edukacja. Według pana, z czym jest związany taki stosunek do polskości?
Tutaj wydaje się, że mamy kilka czynników, które na to wpływają. Widać na przykładzie działań propagandowych władz na Białorusi, że one szukają różnych zewnętrznych wrogów. Polska jest prezentowana jako kraj, który zagraża Białorusi i militarnie, i politycznie, i społecznie. Dlatego być może białoruska propaganda zrobiła sobie z Polski głównego wroga, dlatego również reżim Łukaszenki próbuje niszczyć ślady polskości na Białorusi. To jest taka kalka przejęta z działań rosyjskiego reżimu. Zarówno Moskwa, jak i Mińsk szukają takich zewnętrznych wrogów, którzy pozwolą konsolidować społeczeństwo wobec władzy, pozwolą pokazywać, że władza musi być twarda, musi być ostra po to, żeby chronić Rosję czy Białoruś przed jakimś zewnętrznym wrogiem, który rzekomo mu zagraża. To wszystko oczywiście jest dla nas bardzo bolesne, jest bardzo nieakceptowalne dla nas, ale taka jest sytuacja. Reżim Łukaszenki jest reżimem owładniętym pewną wrogością wobec Polski, wobec polskości. Staramy się temu przeciwdziałać, ale jest to zadanie trudne z uwagi na skalę zacietrzewienia, którą widzimy w reżimie białoruskim.
Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej trwa już od 2 lat. Jaki cel prześladują białoruskie władze, wykorzystując nielegalnych migrantów?
Na początku tej operacji hybrydowej znaczenie miały zarówno czynniki finansowe, jak i polityczne. Przypomnę, że w roku 2021 ten sztuczny szlak migracyjny uruchomiony z Białorusi na zachód to był sposób na również ratowanie budżetu różnych instytucji białoruskich, jak choćby linie lotnicze Bielawia. To był cały przemysł zrobiony na potrzeby finansowe struktur białoruskich. Ale dzisiaj widzimy wyraźnie, mówiliśmy to od początku, że to jest też działanie polityczne związane z destabilizowaniem krajów sąsiednich, z destabilizowaniem, mówiąc ogólnie, wschodniej flanki NATO, a wydaje mi się, że od lutego 2022 roku jest jasne, że była to też pewnego rodzaju przygrywka przed rozpoczęciem wojny przeciwko Ukrainie. Celem, który widzimy do dziś, zarówno celem białoruskim, jak i rosyjskim, jest osłabienie Polski, osłabienie krajów wschodniej flanki NATO, chociażby po to, żeby one zdestabilizowane nie miały szansy jednoczyć się na rzecz pomocy Ukrainie, nie miały szansy wzmacniać swojej działalności związanej z polityką wschodnią wobec Rosji. Te działania o charakterze hybrydowym są dzisiaj ważnym elementem dla Rosji, która jest beneficjentem tego działania z terytorium Białorusi i niestety nic nie wskazuje na to, żeby to się zakończyło.
Powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew? Czy zamykasz oczy, by nie widzieć zła? Świat bez kar, świat bez wad, to sen. I jak tak nieba blask, nie wiem, czym jest miłość, lecz wiem, czym jest lęk. Ktoś obiecał równość, pytam, gdzie on jest, gdzie jest cel, gdzie jest sens, gdzie jest lęk. I jak wiatr burzy szlak, gdzie jest kres?
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Anatole Radziwonika, pseudonim Oleg. W swojej kolejności Aleksy Szota zaprasza do nowego dworu w rejonie szczuczyńskim, dawnego królewskiego miasteczka, gdzie w kościele przechowywany jest interesujący i cenny obraz świętego Huberta. A Marcin Gorbaczewski opowie o Jerzym Połomskim oraz jego przebojowym utworze A mnie jest szkoda lata.
Losy bohaterów niezłomnych.
Ważnym dla ludności aspektem działań oddziału Olecha było zwalczanie sowieckiej administracji, obciążającej chłopów nadmiernymi, często niewykonalnymi świadczeniami rzeczowymi i kontyngentami. Oddziały niszczyły dokumentację w sielsowietach, mleczarniach i instytucjach gospodarczych, związanych z egzekwowaniem dostaw obowiązkowych. Palono spisy i wykazy, zabierano pieczątki i blankiety urzędowe, dzięki którym organizacja podziemna mogła później wystawiać ludności fałszywe zaświadczenie o wywiązaniu się z dostaw. Przy okazji takich akcji często rozstrzeliwano nadgorliwych funkcjonariuszy sowieckiej administracji. W końcowym okresie działalności polskiej samoobrony obwodu 49-67 walka stawała się coraz bardziej bezwzględna. Nie było już miejsca na pobłażliwość dla zdrajców, donosicieli i sowieckich agentów. W niektórych przypadkach stosowano nawet zasadę odpowiedzialności zbiorowej wobec rodzin donosicieli. Ze względu na całkowite osamotnienie polskich partyzantów i nasilający się terror okupacyjnych władz rosyjskich było to zjawisko nieuniknione. Największe nasilenie wystąpień zbrojnych oddziałów podlegających Olechowi przypada na drugą połowę 1948 roku. Podjęły one wówczas zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciw kolektywizacji, realizowanej przez administrację sowiecką. Zniszczono kilkanaście organizujących się kołchozów, likwidując jednocześnie najbardziej szkodliwych aktywistów sowieckich. Najwięcej tego rodzaju akcji wykonano w powiacie szczuczyńskim, nieco mniej w lidzkim. Działania te zahamowały pierwszą fazę kolektywizacji na terenie objętym strukturami obwodu 49-67. Dopiero po całkowitym zlikwidowaniu zorganizowanej polskiej partyzantki udało się władzom sowieckim zapędzić ludność do kołchozów, zmuszając ją do tego rujnującymi podatkami i obowiązkowymi dostawami. W październiku 1948 roku podporucznik Olech zarządził koncentrację podległych sobie grup partyzanckich i patroli placówek w Puszczy Nackiej, na którą stawiło się około 100 żołnierzy. Wykonano wówczas wyroki śmierci na dwóch członkach organizacji, którzy dopuścili się napadów rabunkowych wobec ludności. Komuniści byli przerażeni. Polscy partyzanci, wykonując wyroki na najbardziej znienawidzonych przez społeczeństwo funkcjonariuszach, zdołali zdemoralizować aparat miejscowej władzy. Dokudowska Rada Wiejska i Wiejski Aktyw oświadczają następujące. Długo się utrzymać my nie zdołamy. W związku z tym prosimy, by władza przyszła nam z pomocą. Jeżeli w Dokudowie nie będzie stacjonował 50-60 osobowy oddział, to żadnej pracy u nas nie będzie. Pisał w sierpniu 1944 roku w dramatycznym apelu do przewodniczącego Lidzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego председатель Dokudowskiej Rady Wiejskiej Bujnicki. Zaś przewodniczący rejonowego komitetu partii Kuzniecow w liście do samego Józefa Stalina tak we wrześniu 1945 roku opisywał sytuację w Juraciszkach. Na kierownicze stanowiska nikt nie idzie pracować. Brakuje nam 29 etatowych pracowników. Od początku utworzenia rejonu bandyci zabili około 70 działaczy partyjnych i chłopów, którzy pomagają radom wiejskim. Józefie Wisarionowiczu, proszę was, podpowiedzcie jak najszybciej zwalczyć bandytyzm. Mimo dobrych rad Stalina i angażowania coraz nowych sił, lata mijały, a problem, czyli podporucznik Anatol Radziwonik Olech i jego partyzanci, pozostawał. Komuniści przyznawali, że partyzanci mają poparcie miejscowej ludności, a Olech zwerbował do współpracy z partyzantką cały szereg miejscowych urzędników. Jednak sowieckie siły bezpieczeństwa ciągle zaciekle tropiły komendanta. Kilkakrotnie raportowano nawet zupełnie błędnie o jego śmierci. Podobna sytuacja miała miejsce 11 listopada 1945 roku, gdy Olech wyrwał się z kotła obławy pułku NKWD, która osaczyła go w hutorze Dajnowszczyzna. Grupa operacyjna NKWD z Lidy niewątpliwie w wyniku pracy agentury okrążyła hutor, gdzie w gospodarstwie członka Armii Krajowej Antoniego Merlaka przebywał Olech wraz ze swym patrolem dyspozycyjnym. Mimo dramatycznej sytuacji i miażdżącej przewagi bolszewików, Oleh przebił się w brawurowym kontrataku. Nawet w wydanej w 2002 roku książce Milicja Grodzieńszczyzny pisano: z pomocą działań operacyjnych ustalono, że 8 listopada 1945 roku uczestnicy bandy Armii Krajowej, którzy byli podporządkowani Olechowi i Niedźwiedziowi, na podrobionych dokumentach jako repatrianci próbują wyjechać do Polski. Dla ich aresztowania na stację Mosty skierowana została grupa w ubraniach cywilnych. Zatrzymano 10 bandytów. W trakcie przesłuchań ustalono, że dowódca Oleh ze swoją ochroną znajduje się w rejonie Hutory Dajnowszczyzna. W celu aresztowania Oleha 11 listopada przeprowadzono wojskową operację przy udziale 34 Pułku Wojsk Wewnętrznych. W trakcie akcji dwóch bandytów zabito, dwóch wzięto do niewoli. Oleh zdążył uciec, ale w trakcie pościgu został dwukrotnie ranny, w nogę i następnie zmarł z powodu odniesionych ran. Jednak była to nieprawda. Ranny Oleh zdołał ujść. W dokumentach NKWD jego nazwisko jest stale plątane: Radziończyk, Radziwończyk, Radzionik. On zaś ciągle zmienia pseudonimy i kontynuuje walkę.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smacznie sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż no szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłamie gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema nas walczy psami i z ran trzech nas grawi. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnamasz ziemia spod łap tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, suszę jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy, o bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
Polskie podróże na Białorusi.
Na północny wschód od Grodna leży Puszcza Bersztowska. Tu przed wiekami polowali wielcy książęta litewscy i królowie polscy. Było to jedno z ich ulubionych miejsc. Przebywając tu, Aleksander Jagiellończyk podpisał przywilej na nadanie prawa magdeburskiego dla Grodna. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam do zwiedzenia wsi Nowy Dwór, dawnego miasteczka na granicy Puszczy Bersztowskiej. W XVI wieku istniały obok siebie miasteczko i majątek królewski, zwane oba Nowym Dworem. Były one częścią grodzieńskiej ekonomii królewskiej. Wielki książę litewski i król polski Zygmunt Stary w czasie swojego panowania przekazał je na utrzymanie biskupowi Wileńskiemu. Z czasem, w 1720 roku za Augusta II Sasa, miasteczko uzyskało prawo magdeburskie. Odbywały się tu targi i kiermasze, był rynek i zaplanowane regularne ulice. pozostałości solidnej murowanej zabudowy, kilka drobnych kamieniczek i obszerna dawna synagoga świadczą, że nie zawsze była to głęboka i zapomniana prowincja, jak dziś. Jak w każdym miasteczku kresowym w Nowym Dworze na początku XX wieku, większość mieszkańców stanowili Żydzi. Choć 100 lat wcześniej mieszkały tu tylko 3 rodziny żydowskie i nie było własnej gminy, bo była to część KHU w sąsiednich Wasiliszkach. Po zniszczonej przez Holokaust społeczności zachowały się resztki cmentarza i budynek dawnej synagogi. Obszerny ceglany gmach w stylu eklektyki, zbudowany na początku XX wieku, jest rzadkim dla Białorusi przykładem zabudowy pożydowskiej, która nie tylko nie została porzucona i zdewastowana, ale odwrotnie, jest wykorzystywana jako sklep, przez co nie grozi jej zniszczenie. Choć z drugiej strony nic dziś w miasteczku nie przypomina, że mniej niż wiek temu były tu żydowskie szkoły, biblioteka, orkiestra dęta i kilka różnych organizacji. Tak więc tego, co nie dotknęło zniszczenie, dotyka powoli zapomnienie. Trochę dalej od głównej ulicy, na skraju wsi, stoi skromna świątynia z bogatą historią. Choć wygląda niepozornie, jest to przykład rzadkiego, prowincjonalnego, drewnianego baroku, który można odszukać w niektórych wsiach zachodniej Białorusi. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny został zbudowany w 1749 roku i gruntownie wyremontowany w 1880. Wtedy powstała ośmioboczna wieżyczka nad wejściem. Sama zaś parafia istnieje od 1480 roku. To jedna z najstarszych parafii na Białorusi. Wnętrza kościoła są równie skromne, co wygląd zewnętrzny. Dlatego szczególnie wyróżniają się trzy świetnie zachowane drewniane ołtarze wykonane w stylu rokoko, pochodzące z okresu budowy świątyni. Obraz Matki Bożej w centralnym ołtarzu został namalowany również w XVIII wieku. Boczne ołtarze powtarzają motywy głównego, ale dekor jest prostszy. Jednym z najciekawszych elementów w kościele jest międzywojenny obraz przedstawiający świętego Huberta z Liège, patrona myśliwych, który tu w miasteczku na granicy puszczy jest szczególnie na miejscu. O tradycjach myśliwskich pisał w panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. Do księdza plebana dać znać, dodał pan sędzia, żeby jutro z rana, mszę miał w kaplicy leśnej, króciuchna oferta, za myśliwych msza zwykła świętego Huberta. Autorka obrazu, Lucja Bałzukiewicz, pochodziła z wileńskiej rodziny malarzy. Była uczennicą słynnej malarki epoki młodej Polski, Olgi Boznańskiej. Twórczość Lucji Bałzukiewicz była bardzo różnorodna. Były w niej i elementy modernizmu, i mistyka, i dzieła sakralne. Obraz świętego Huberta to przykład bardzo dekoracyjnego obrazu secesyjnego, który nieco przypomina nawet witraże Wyspiańskiego. Powstał w 1934 roku w Wilnie i jest to dziś jedyny znany obraz Bałzukiewicz zachowany na Białorusi. Organy, które zachowały się w kościele, są wyjątkowe na skalę całej Białorusi. Pierwsze organy pojawiły się tu wkrótce po zbudowaniu kościoła i istniały już w 1796 roku. W 1820 zostały nazwane w dokumentach starymi organami holenderskimi. Instrument był przebudowany lub zbudowany zupełnie od nowa w ciągu kolejnych 30 lat, a potem raz jeszcze w 1910 roku przez znanego mistrza organowego z Wilna Piotra Wojciechowicza. Przy tym organy zachowały styl barokowy i wszystkie rzeźbione drewniane detale. Wtedy dawne piszczałki na prospekcie zostały zamienione na drewniane imitacje. Zamieniono też w całości mechanizm w środku. Tym, co wyróżnia instrument spośród innych, są dwie barokowe figury aniołów z pełnymi ekspresji twarzami i ruchomymi częściami. Każdy z aniołów trzyma w ręku dzwonek. Te ręce niegdyś były ruchome, z pomocą sznurka podłączane były do mechanizmu organów i w czasie gry poruszały się. Takiego mechanizmu nie ma nigdzie więcej na Białorusi. Tak wiele ciekawostek można odnaleźć w Nowym Dworze, przy Puszczy Bersztowskiej. Na tym się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Dziwny ten świat, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zmieni nigdy dzięki nim. Nie, 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 nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Jerzym Połomskim oraz jego przebojowym utworze A mnie jest szkoda lata. Jerzy Połomski to polski piosenkarz, z wykształcenia aktor, mistrz interpretacji, znany z perfekcyjnej dykcji. Ciepły baryton, który wylansował wiele hitów lat 60. i 70. XX wieku. Między innymi Bo z dziewczynami, Cała sala śpiewa z nami, Co mówi wiatr, Daj, Kodeks, Moja miła, Moja cicha, Nie zapomnisz nigdy, Tylko ona jedna, czy Wozi woda. Jerzy Połomski urodził się 18 września 1933 roku w Radomiu jako Jerzy Pająk. Ukończył Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, gdzie nad warsztatem aktorskim pracował pod okiem Stanisławy Perzanowskiej i Ireny Kwiatkowskiej. Śpiewu uczył się u Wandy Wermińskiej i Marii Mokrzyckiej. Interpretacji piosenek nauczył go Ludwik Sempoliński, który również zaproponował mu zmianę nazwiska na bardziej sceniczne i doradził, by poświęcił się muzyce, nie aktorstwu. Jako aktor Połomski zadebiutował w 1957 roku na deskach warszawskiego Teatru Buffo. Później występował w Teatrze Syrena, grał role dramatyczne, między innymi poetę w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, króla Jana Kazimierza w Mazepie Juliusza Słowackiego, tytułową rolę w sztuce Maksyma Gorkiego, Jegor Bułyczów i inni. W 1959 roku Połomski zadebiutował jako solista, nagrywając swoją pierwszą długogrającą płytę pod tytułem Podwieczorek z piosenką. Kolejne płyty, między innymi Nie zapomnisz nigdy z 1972 roku, Warszawa moja miłość z 1974 roku, Z tobą świat nie ma wad z roku 1976 utwierdziły jego pozycję jako jednego z czołowych piosenkarzy w kraju. W późniejszych latach kariery Połomski wydawał także płyty z przedwojennymi piosenkami. Przedwojenne przeboje, wydane w 1994 roku, a także z kolędami i piosenkami świątecznymi pod tytułem Kolędy i pastorałki śpiewa Jerzy Połomski. W 1969 roku został laureatem nagrody jury oraz radia i telewizji na festiwalu Złoty Orfeusz w Bułgarii, a rok później zajął trzecie miejsce na Coupe d'Europe Musical w Szwajcarii. Otrzymał także Nagrodę Publiczności na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 73 oraz Złotego Mikrofonu Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej w Nowym Jorku w 1993 roku. W czasach największej popularności Połomski koncertował m.in. w Anglii, Danii, Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR, Jugosławii, RFN, Szwecji, Francji, a nawet na Kubie. Wielokrotnie występował także w ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Śpiewał z wieloma artystami scenicznymi. W duecie występował m.in. z Ireną Santor, Tatianą Okupnik czy Anią Wyszkoni. Nagrał w 2006 roku nową wersję przeboju Bo z dziewczynami z zespołem Big Cyc. Rok później nagrał nowy utwór Czas nas zmienia ze słowami Jacka Cygana i muzyką Marcina Nieróbca. W 2009 roku piosenkarz otrzymał Nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt działalności artystycznej. Dwukrotnie w 1967 i 1969 roku został wyróżniony tytułem najpopularniejszego piosenkarza Polonii Amerykańskiej. W 1974 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przy okazji jubileuszu Polski Ludowej. W 2000 roku Połomskiego wyróżniono Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 roku otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z albumu Daj Jerzego Połomskiego z 1968 roku. Jest interpretacją piosenki Andrzeja Boguckiego z roku 1937. Twórcą kompozycji jest Adam Lewandowski. Słowa napisał Emanuel Szlechter. Przed Państwem Jerzy Połomski. A mnie jest szkoda lata.
Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeje już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, poziomek niech kupi. Z dziecinniałeś, powiada, w jesieni. To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już polecie. Po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się rodzi szaruga na świecie. Jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce. Naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi, żal i nieba, po którym płyną smutne jesienne mgły. Człowiek pensję ma gorzej niż marno. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd jesień do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła i koncert i las. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło, zieleń, słońce. Naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi, żal i nieba, po którym płyną smutne jesienne mgły.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem.